objawienie, epifania. Wśród nas mamy braci i siostry z Ukrainy. To ten krąg kultury bizantyjskiej, wschodniej, to znaczy nie bizantyjskiej, ale wpływów bizantyjskich, prawda? Czy słowo epifania jest wam znane? Nie bardzo. Aha. To jest po grecku. To znaczy objawienie. Objawienie. Epifania. Dzisiaj o tym właśnie chcę z wami rozmawiać. Chcę powiedzieć, że Pan Jezus przyszedł, aby być rozpoznanym, aby się objawić, dał się objawić, dał się poznać. Chcę mówić o tym, w jaki sposób On dał się poznać, jak można w konsekwencji Go poznać. Będziemy czytali kilka fragmentów Słowa Bożego, ale chcę wstępnie rozpocząć od pierwszych zdań listu do Hebrajczyków. Słuchajcie się, proszę. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Oto apostoł, pisząc do chrześcijan z Żydów, ten list jest napisany do Hebrajczyków, do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, mówi: wspomnijcie na dawne wieki, jak wiele razy nasz Bóg przemawiał. Przemawiał przez proroków, przemawiał do naszych ojców. Oni, Izraelici, Żydzi, doskonale wiedzieli, jak Bóg spotkał się, jak rozmawiał, jak ich ojciec Abraham mógł poznać Boga. A potem Izaak, Jakub, jak Józef, także jeden z patriarchów, mógł poznawać Boga. Mojżesz wreszcie w Egipcie, jak spotkał Boga, jak stanął przed Nim. A jeszcze wcześniej Noe, który był wierny i który uczył się, Boga się uczył. Ale czy to byli prorocy, czy to byli ojcowie ludu, kapłani, nauczyciele, albo po prostu ktoś po prostu, rolnik, rzemieślnik, każdemu z nich Bóg się objawiał. Człowiek próbuje poznać Boga. Czy to jest możliwe? To jest możliwe poznać Boga i trud człowieka nie jest daremny. Wszak tylko z jednego powodu. Ponieważ sam Bóg postanowił się objawić. Postanowił być poznany. Poznany w całej pełni. Poznany bez odrobiny niedopowiedzenia. Przez wieki, przez różnych ludzi, czytamy, na różne sposoby Bóg przemawiał i przemawia. Ale oto apostoł napisał, lecz ostatnimi czasy. Pisał to, list do Hebrajczyków, powstał w pierwszym wieku. Badacze, bibliści twierdzą, że powstał pod koniec pierwszego wieku. Wielu ludzi jeszcze żyło, którzy pamiętali apostołów, może jeszcze niektórzy apostołowie żyli. Niewątpliwie na pewno żyły takie osoby, które pamiętały czasy Pana Jezusa. Może znały osobiście Pana Jezusa. I oto apostoł pisze ostatnio tak Bogu Ojcu się upodobało, aby dać się poznać, aby przemówić. Przemówić znaczyło dać się poznać, objawić się przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył do tej wielkości Syna, przez którego wszechświat został stworzony. Także za chwileczkę jeszcze wrócimy. Bo to chcę wam przypomnieć kolejne zdarzenie, zanim będę czytał główny tekst dzisiejszego kazania. A mianowicie to zdarzenie, tę rozmowę Pana Jezusa, która zapisana jest w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 14, kiedy apostołowie po prostu rozmawiają z Panem Jezusem. I Pan Jezus mówi im, słuchajcie, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Ja jestem droga. Nie ma innej ścieżki. Nie ma innego kierunku. Ja jestem prawda. Tak wielu jest uczonych, tak wiele poglądów. Ale tylko to, co we mnie i tylko to, co z Ojca pochodzi, bo nie mówię niczego innego, jak tylko to, co słyszę, co Ojciec mówi. Jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Ja jestem prawda i ja jestem żywot. Ja jestem życie. Ja życiem jestem samym w sobie. Ja daję to życie. Weźmijcie to życie. I Pan Jezus mówi im to. A oni się dziwią. I jeden z nich, Filip czytamy, powiedział, Panie, dobrze, ale pokaż nam Ojca. Ale pokaż nam Ojca. A na to Pan Jezus, znacie ten fragment, wiecie, co Pan Jezus mu odpowiedział, prawda? Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Pokaż nam Ojca, pokaż nam Boga, mówi jeden z uczniów Pana Jezusa, jeden z apostołów. A Pan Jezus mu odpowiada, tak długo jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, jeszcze mnie nie rozpoznałeś, nie wiesz, kim jestem? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Tak. Wróćmy do tego, co apostoł napisał do Hebrajczyków. Ostatnimi czasy, ostatnio, bo wcześniej przez proroków, przez zjawiska, przez cuda, przez różne okoliczności, Bóg przemawiał do ludzi. Ale ostatnio przemówił i objawił samego siebie przez swojego Syna, którego uczynił dziedzicem wszechrzeczy, władcą wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył, z powodu którego więc wszystko istnieje. Oto objawienie Boże. Zadałem pytanie o Epifanię. Ten termin Epifania znany jest w historii Kościoła chrześcijańskiego, w szczególności, jeśli chodzi o ten ryt bizantyjski, tak zwany wschodni. My, Polacy, najczęściej kojarzymy to z kościołem prawosławnym. W Polsce kościół prawosławny jest liczny, ale nie jest tak duży, jak na przykład na Ukrainie, czy na Białorusi, czy też oczywiście w Rosji. Epifania to wydarzenie, ale także święto kościelne. W Polsce to święto nie nazywa się Epifanią, lecz świętem trzech króli. Czy już jesteśmy w domu? Święto trzech króli. Święto trzech króli było 10 dni temu. modląc się o to, co dziś mam wam przekazać, jaką naukę ku zbudowaniu przynieść, ku wzmocnieniu, zrozumiałem, że mam mówić o objawieniu, o objawieniu pańskim, o Epifanii, co w Polsce jest pamiętane pod nazwą Święta Trzech Króli. I przygotowałem ten temat, a wczoraj, będąc na uczelni, po południu pomyślałem sobie, ja się muszę upewnić, bo może tydzień temu, czyli bezpośrednio, bo w piątek było Trzech Króli, bezpośrednio po Trzech Królach, może ten temat już się pojawił w naszym kościele, w Żyrardowie. Zadzwoniłem pilnie do Iwony i pytam, Iwonko, jakie było kazanie, czy poruszyliście temat Trzech Króli, Epifanii? Ona mówi, nie, na pewno nie. Mówię, o to znaczy, że Bóg przygotował na tę niedzielę to. A więc zobaczmy, co to znaczy, że Bóg ostatnio objawił się przez swego Syna. Objawienie, Epifania, słowo greckie Epifania, znaczy objawienie. Przeczytajmy zatem ten fragment, to jest główny fragment dzisiejszego kazania, z Ewangelii według świętego Mateusza, z rozdziału drugiego. Przeczytajmy o tym przyjściu do Betlejem szczególnych ludzi. Czytam od wersetu pierwszego. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie ma się Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie. Dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł, oddał mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Oto opis tego, co się wydarzyło. Czytamy bardzo wprost, że był taki moment, takie zdarzenie, że oto mędrcy ze wschodu przyszli do Betlejem. Przyszli wtedy, gdy jeszcze tam była Maria i Józef i nowonarodzony ich syn, Pan Jezus. Dowiadujemy się, że nie przyszli tam jedynie dlatego, że tak chcieli. To było zjawisko pochodzące od Boga samego. To Bóg im to pokazał i tak ich prowadził i doprowadził. Tak. We wszystkim Bóg uczestniczy. W Wszak oczekuje tego, że ludzie, on oczekuje, że każdy, ja i ty, zobaczymy Jego prowadzenie. Dostrzeżemy Jego wolę. Zgodzimy się na to. Nawet wtedy, gdy będzie trzeba ponieść wysiłek. Oni pochodzili ze wschodu. Bibliści są zgodni, że pochodzili z terenów Persji. Obecnie są to tereny Iranu. A może gdzieś z pogranicza Persji i dawnej Persji i Babilonii. To byłyby tereny gdzieś z pogranicza Iranu i Iraku. To z tych terenów oni przyszli. To jest daleko. Mieli to zrozumienie zatem dużo wcześniej. Nie mogli po prostu dziś powiedzieć sobie, oho, urodził się król żydowski. Tak czytamy, tak powiedzieli do Heroda. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Takie mieli zrozumienie. Przygotowywał ich Bóg wcześniej, dawał im poznanie. Są nazwani mędrcami. Ten termin brzmi magoi, od terminu mag. My znamy termin magia. Kojarzy nam się z czarnoksięstwem, z czymś ciemnym, złym, z czym Bóg nie ma nic wspólnego. Ale ten termin magowie nie oznacza jedynie czarnoksięstwa. I należy założyć, że nie byli to czarnoksiężnicy, czyli ci, którzy służyli diabłu i demonom. Odwrotnie, właśnie w Persji tym terminem magoi, czyli magowie, co znaczy mędrcy, określani byli uczeni kapłani, uczeni w pismach, uczeni w ogóle, najczęściej zajmujący wysokie stanowiska, albo po prostu mędrcy, ludzie wiedzy, ludzie mądrości. W owym czasie także znaczyło to, że znali się na gwiazdach, obserwowali niebo. Stąd ten związek z gwiazdą betlejemską. Ludzie szukający. Ale czy można znaleźć Boga? Można, bo Bóg chce być znalezionym. Człowiek własnym wysiłkiem niewiele może. A z drugiej strony tak dużo może, bo ten Bóg mówi, jestem. Jestem. Ja się objawiam przez wszystkie wieki, całą historię, cały czas się On objawiał. Wielokrotnie i wieloma sposobami czytaliśmy. Ale ostatnio, w sposób szczególny, przez Syna swego, namacalnie, fizycznie objawił siebie. To zdarzenie nazywane jest w historii Kościoła, w teologii, objawieniem Pańskim. W szczególności obecnie właśnie w kościołach wschodnich, ortodoksyjnych, prawosławnych, to święto łączy się, to święto pokłonu, złożenia darów przez mędrców ze wschodu. Także ze świętem chrztu Pana Jezusa w Jordanie oraz dokonaniem pierwszego cudu. Pierwszym cudem Pana Jezusa, jak czytamy w Ewangeliach, była zamiana wody w wino. Te trzy zdarzenia, przybycie mędrców ze wschodu, chrzest w Jordanie oraz dokonanie pierwszego cudu. Trzy zdarzenia łączone są w jedno święto Epifanii. Objawienia. W każdym z tym zdarzeniu sam Bóg pokazuje głębię tego, kim jest. Ale pokazuje siebie w swoim Synu, z którym jest jednością, nierozerwalną jednością. Pokazuje, kim jest Pan Jezus Chrystus. W kulturze zachodniej a my w niej żyjemy. Jest to kultura rzymska, kultura kościoła rzymskiego. Te pierwotne święta to święto objawienia, święto przyjścia mędrców ze wschodu. Rozłączyło się od zdarzenia chrztu w Jordanie, od świętowania pierwszego cudu. To jest kultywowane w kościołach wschodnich. Tu u nas, w tej kulturze, ostało się, one zostały rozdzielone, więc po pierwsze mowa jest o tym święcie przybycia mędrców. Nie ma żadnej wątpliwości, że to nie byli królowie. Jest to po prostu tradycja, ta rzymska tradycja. Ona tak naprawdę jest bardzo późna, że to byli królowie. To może XII, XIII wiek. A niektórzy mówią, że jeszcze późniejsze. To byli mędrcy. Przyszli, bo im się Bóg zaczął objawiać. Byli posłuszni. I przyszli i zobaczyli. Kogo zobaczyli? I jak się zachowali? Czytamy, że zobaczyli Marię i dziecię. I upatrzy, oddali mu pokój. Tak, tak dokładnie jest też w oryginale napisane. Oddali pokłon, ale nie jakkolwiek, ale poprzez upadek na twarz. Ten pokłon oddawano tylko największym władcom albo Bogu. To był najgłębszy, najszczerszy hołd. Oto zrozumienie. Oto Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. On wtedy tam fizycznie jeszcze jest dzieckiem, chłopczykiem małym, niemowlakiem. Ale to nie może zniszczyć ich zrozumienia. To, co widzą oczy, bo oczy widzą małe dziecko w biednym miejscu. Prawdopodobnie, na pewno to nie była stajenka, tam nie budowano stajenek i do dziś się nie buduje stajenek. Szopek, w znaczeniu szopek. Była to grota, w której rzeczywiście zwierzęta mieszkały, czyli na noc były zaprowadzane. Była to grota w skale i wokół Betlejem jest ich bardzo dużo. Miałem także sposobność być tam, nie tylko w jednej takiej grocie, aby to zobaczyć, jak to mogło być, jak to mogło wyglądać. Ich oczy widzą coś skromnego. Oto małe dziecko. Oto kobieta, która na pewno nie jest królową. Oto ojciec Józef, ludzki ojciec, który adoptuje to małe dziecko. To po prostu człowiek, pracownik, rzemieślnik. Tak wygląda, taki ma strój. Może tam są jakieś inne osoby, zwyczajne. No i wreszcie ta grota, gdzie zwykle są zwierzęta po prostu. Na pewno to nie jest pałac. Oczy widzą coś skromnego. Oto zgoła rzeczywistość. Po prostu rzeczywistość. Ale to, co widzą oczy, nie może im przysłonić i nie może odebrać poznania, objawienia, że Jezus jest mocarnym Bogiem, władcą wszystkiego, co istnieje i odkupicielem, dawcą życia. Dla teologów, dla biblistów te dary, te trzy dary, które ci mędrcy przynieśli, są symboliczne. Chociaż historycy uważają, i to tak właśnie jest, taka jest prawda, że w owym czasie, gdy dziecko się rodziło, to ludzie przynosili to, co mieli. Jeśli ktoś miał, był bardziej zamożny, no to właśnie. No przyniósł jakąś majętność, pieniądze, prawda? Albo złoto, albo coś innego cennego. Cenną rzeczą było kadzidło i mira. Mira, o tym za chwileczkę powiem. I oni przynieśli to, co należało przynieść. Ale w Bożym Słowie jest to wskazówka, że należy zwrócić uwagę na to, co zrobili, na to, jak się zachowali, na ich całą drogę. Dlaczego szli tą drogą? Kto ich prowadził? Że to poznanie pochodziło od Boga, a oni wykazali posłuszeństwo. I zrobili to, co dalej mieli zrobić. Może składali te dary, właśnie złoto, kadzidło i mirę, i myśleli, że to takie normalne, z serca. A jednak sam Bóg zaplanował, że to też ma być przesłaniem. To też jest element poznania, objawienia. Dla teologów właśnie tak to jest. Czym więc jest to złoto? Wydaje się, że odpowiedź na to jest bardzo oczywista. Złoto wtedy i do dzisiaj symbolizuje po prostu bogactwo. Jest cechą ludzi zamożnych, w owym czasie w szczególności władców. W szczególności władców. Oto dwory królewskie również i wtedy, i królowie, i ich żony byli ozdobieni złotem. Ja na palcu mam złotą obrączkę. Jest to symbol, że jestem w małżeństwie, nierozerwalnym małżeństwie. Jestem jednością z moją żoną. To tylko złoto. My dzisiaj czasami też jeszcze coś nałożymy, szczególnie kobiety, kolczyki złote, prawda, albo jakiś wisiorek po prostu. To dla ozdoby. Nie jest to już status bogactwa jakiegoś. Ale złoto właśnie to znaczyło. Pokazywało na władzę. Na władzę królewską. Na moc. Dla teologów to wskazówka. Oto oni upadli na twarz. Oddali głęboką cześć. Mimo tego, że oczy pokazywały coś zgoła innego. Wiedzieli, że tu jest Bóg. Że oni teraz dotykają żywego Boga. I tak się zachowali. Pokłonili się Jemu i w tym złożonym darze złota. Nie wiem, ile tego było. Na pewno nie było dużo, bo Józef z Marią nie byli bogatymi ludźmi. Prawda? To był dar. To pewnie było mało. To wszystko było cenne, ale nie na tyle, żeby ta rodzina stała się bogata. To symbol, to przesłanie, to wyznanie. Jesteś władcą. Tak. I tak Bóg ich prowadził. Tak Bóg to sprawił. I tak Bóg sprawił, że dziś każdy może to przeczytać. I każdy może się wczytać. I także przez to mieć objawienie, kim jest Jezus. Że Jezus jest władcą, jest królem. Czytamy w Biblii, jest królem królów i panem panów. Wielu królów, wielu panów. Wielu dyrektorów, wielu prezesów. Wielu pastorów. Są różne urzędy, największe i te małe. I ten największy, jedyny. Władca wszystkiego. Przed którym można tylko paść na twarz. I mieć tę świadomość z powodu poznania, że Jezus jest królem. Że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem. Minister Macierewicz, chyba to było 2 dni temu, z uwagi na to, że pewna grupa, niewielka grupa wojsk amerykańskich stacjonuje od 2 dni w naszym kraju. Witając uroczyście
Powiedział między innymi takie słowa, to moja parafraza, nie mogę zacytować, wprost musiałbym przeczytać, gdzieś w internecie pewnie można to znaleźć, że witamy wojska najwspanialszego, takie określenie padło, najwspanialszego mocarstwa, najwspanialszej armii świata. Gdy to przeczytałem, to słowo najwspanialsza armia świata, najwspanialsze mocarstwo, myślałem sobie, o mamma mia. Dzięki Bogu za to, że jest ktoś, kto jest najwspanialszy, amen. Że jest ten prawdziwie wspaniały, który wszystko stworzył. I on ma najwspanialszą armię, tak czy nie? Jego armia to jego aniołowie i Kościół Święty. To są ci, którym on się objawił, którzy go poznali i teraz już nie mają poczucia bezpieczeństwa w jakiejkolwiek armii. I nie muszą się lękać tych ze wschodu i tych z zachodu, ani ufać tym na wschodzie, prawda? Nie ufamy tym na wschodzie. Ani nie ufamy tym na zachodzie, tak czy nie? Ponieważ my wiemy, kto jest najwspanialszym władcą, kto jest prawdziwym prezydentem i gdzie jest prawdziwa armia. Ci ludzie, ci mędrcy, mądrzy ludzie, którym gdzieś tam Bóg się objawił, do nich mówił, wykazują posłuszeństwo, wysiłek, idą, aby dotknąć prawdziwej rzeczywistości. Oczy im mówią, nie, to chyba pomyłka. Prawda, że oczy im mówiły, gdzie mają iść? Poszli na dwór Heroda, pamiętacie? Że niewątpliwie tam musi się narodzić Mesjasz, tam musi się narodzić ten zapowiadany przez proroków król żydowski Mesjasz, prawdziwy, duchowy, od Boga pochodzący. Zrozumieli, że okoliczności to jedno, to po prostu proza życia, to świat, który nie Bóg stworzył, lecz człowiek go sobie stworzył przez odstępstwo od Boga. A Bóg przychodzi do tego świata, który człowiek sobie stworzył, który człowiek nadal sobie tworzy. Bóg przychodzi do tego świata, bo tak jak kiedyś, tak cały czas chce być poznany. I puka, i szuka. I mówi, oto jestem, poznaj mnie w pełni, w całości, bo oto jestem. Jakże możesz pytać, Filipie, gdzie jest Ojciec? Przecież jestem dla ciebie i przy tobie i z tobą. Mówisz, ale moje oczy widzą, moje oczy patrzą i to nie tak ma być. Bo może, gdy to byłoby, no tam gdzieś u Heroda. On mówi, nie myśl tak, bo gdyby to było u Heroda, to byłaby tragedia. Wiecie o tym, że Herod się przestraszył, że Mesjasz się narodził. I obłudnie mówi, powiedzcie mi, gdzie to było, bo ja pójdę mu złożyć pokój. To znaczy zamordować. Prawda? A skoro nie mógł iść tam, bo do niego mędrcy nie wrócili, to żeby zamordować, kazał zamordować wszystkich chłopców. Taka straszna rzecz. Oczy widzą jedno. A Bóg mówi, nie ufaj oczom. Niedawno przypomniałem sobie, jak z moim synem, dziś jest dorosłym człowiekiem, ma dzieci, ale gdy był w wieku takim jak jego córeczka Róża, którą znacie, moja wnuczka, wtedy, gdy był taki mały, ja byłem z nim na filmie w kinie. Mojżesz. Kreskówka. Co jakiś czas też w telewizji puszczają ten film. Już rzadko. Wtedy w kinie. Piękny film. O wędrówce, o Mojżeszu, o jego narodzeniu i o wędrówce do ziemi obiecanej ludu izraelskiego. Mojżesz prowadzi lud Izraela i są na pustyni. I jest umęczony, po prostu umęczony. Dlaczego umęczony? Bo to pustynia. Bo to ciągły mosu, a mało wody, a mało jedzenia. Ale to jeszcze pół biedy. A ten lud to już tak dawał w kość, prawda? Tak czytamy, że nieposłuszni ci ludzie, narzekający, utyskujący, I on się żali swojemu teściowi. O tym czytamy. Żali się, że nie daje sobie rady. Próbuje prowadzić ten dom. Nie daje sobie rady, jest już umęczony. I w tym filmie jest nawiązanie do tego spotkania z Jetro, ze swoim teściem, któremu się Mojżesz żali. Tak pięknie w tym filmie jest dla dzieci. Jest pokazane, że siedzą przy ognisku i w pewnym momencie Jetro z nim rozmawia i zaczyna tańczyć. Tańczyć wokół tego ogniska, pięknie tańczyć i zaczyna śpiewać. Tańcząc. I słowa tej pieśni, teraz fragment tych słów tylko przytaczam, a wtedy zapamiętałem, zakodowałem, to było ponad 20 lat temu i te słowa pamiętam i prowadzą mnie też. Te słowa tej piosenki w tańcu wyśpiewywanej brzmiały. Wierzyć oczom to najgłupsza z wiar. Patrz na swój los przez niebios plan. Wierzyć oczom to najgłupsza z wiar. Patrz na swój los przez niebios plan. Tego uczyli się mędrcy. Ale odrobili tę lekcję. Bo Bóg objawia się człowiekowi. Bo On jest z ludźmi. Był, a potem w sposób pełny i doskonały objawił się. Złoto symbolizuje Jego władzę. Tak, to władza królewska, panowanie. Do Hebrajczyków apostoł pisał, że przez Niego, z Nim wszystko zostało stworzone. I On jest dziedzicem wszechrzeczy, to znaczy Panem wszechrzeczy, panującym władcą. Czuwającym nad wszystkim. Po drugie, złożyli kadzidło. Dla biblistów, dla teologów, kadzidło znaczy głęboki hołd Bogu oddawany. Kadzidło, ja byłem ministrantem, pamiętam jak ten element kadzidła, bo sam je rozpalałem gdzieś tam w zachrystii, żeby przynieść, żeby było użyte podczas mszy. Dmuchałem na to, rozpalałem. I wtedy wiedziałem, byłem pouczony jako ministrant, że to chodzi o ten zapach, że musi tego dymu być dużo, bo ten zapach, ten dym jest niczym modlitwa Kościoła, która idzie przed tron Boży. To piękny symbol. Nie chodzi o to, żebyśmy rozpalali kadzidło i dym taki pachnący robili. To tylko symbol. Biblia mówi, że rzeczywiście tak jest. Że nasze modlitwy są miłą wonią, miłym zapachem przed obliczem Bożym. Tak czy nie? Tak, tym są modlitwy ludu Bożego. Tym jest chwała Bożego ludu. Tym jest szczera, wielka chwała dla Boga. Niczym wonią, niczym kadzidło. Oni składając kadzidło, wyznali to. Wyznali. Nie tylko złożyli coś innego, ale jest to wyznanie. Tyś Bóg prawdziwy. Oto ten upadek na twarz, twarzą do ziemi. Tylko przed władcą panującym. I tylko przed Bogiem. Taki głęboki pokłon w ujrzeniu. Czyniano. Oto Bóg objawia się do Epifania. On się objawia ludziom i można Go poznać, i można Go doświadczyć. I trzeci dar, mirra, pochodzi od słowa mor, wschodnie słowo, co znaczy, czy gorzki. To także żywica, tak jak kadzidło pochodzi z drzewa żywiczego, balsamowca. Tak, i mirra również pochodzi. Jest wiele rodzajów tych szlachetnych drzew, które nie tylko pięknie pachną, te żywice pięknie pachną, ale mają szczególne właściwości. Ten gatunek żywicy, który nazwany jest mirra, ma właściwości antyseptyczne.
odkażające i przeciwbólowe. I to jest główny symbol, który widzimy jako chrześcijanie, którzy widzą bibliści, teolodzy, w tym darze, w tym trzecim darze. Jest to w tym darze zawarte objawienie. Bo przecież to Epifania, to stałe zdarzenie jest objawieniem. Oto Bóg w tym wszystkim objawia siebie. Objawia siebie w tym darze miry jako odkupiciel, zbawiciel. Zbawiciel. Ten, który dokonuje zbawienia. Odkupienia człowieka i zbawienia. Mira, ponieważ ma takie właściwości, była antyseptyczna, była stosowana do balsamowania zwłok, bo wiadomo, że tam trzeba było zabijać te drobne ustroje. A skazańcom, którzy szli na śmierć, i tak jest napisane, że Pan Jezus na krzyżu także miał podane na gąbce, na kiju, na czymś innym wysoko. Gąbka była umoczona w płynie, w otcie. I tam dokładnie czytając, właśnie jest mowa o mirze. Mirę dodawano do wina także. Wtedy była mocna i człowiek był pijany, ale pijany i nie czuł bólu. Mira uśmierzała ból. Balsamowane ciało, uśmierzany ból. Jest symbolem odkupienia, odkupieńczej śmierci, odkupieńczego bólu, zapłaty, czyli poniesionej kary. Oto on mówi, oto w tym objawieniu przed tymi ludźmi, tymi mędrcami. Brzmi to bardzo mocno. Oto Bóg jest odkupicielem dla każdego człowieka. Oto on sam uśmierza ból. Oto on sam wyrywa ze śmierci doraźnej i wiecznej. Oto tylko on daje życie, bo on sam bierze to na siebie i weźmie na siebie, aby każdy mógł żyć. Bo on jest władcą panującym. On jest Bogiem jedynym i nie ma innego. I odkupicielem, który leczy choroby, uśmierza ból, wprowadza w życie w miejsce śmierci. Otwiera niebo. On jest drogą, prawdą i życiem. Objawienie. To święto objawienia. Święto Trzech Króli. Choć my w Polsce tylko tak nazywamy. W świecie my tak w ogóle Polacy jesteśmy troszkę. Po pierwsze nie byli to królowie. Więc to nie jest to święto Trzech Króli. A samo święto Trzech Króli też wiele nie znaczy, prawda? Ono się nazywa objawienie, Epifania. I tak w pierwszych wiekach to stare święto, święto Epifanii. Najpierw było tożsame ze świętem, z pamiętaniem święta właśnie Bożego Narodzenia. Tego Betlejemu, narodzenia się Pana Jezusa w Betlejemu. Uważano, że skoro Pan Jezus się urodził, no to może w tym samym dniu albo na drugi dzień oni przyszli, prawda? Logicznie troszeczkę myślałem. Potem w tradycji, przecież długa jest tradycja, jest 2 tygodnie. Czyli to święto jest w tradycji rzymskiej 2 tygodnie później. Nie ma znaczenia. Chodzi o pamięć tego, co się wtedy wydarzyło, a nie o kalendarz. A wydarzyło się tak, że w sposób szczególny Bóg objawił siebie ludziom. Wcześniej, jak czytaliśmy, przez ojców i proroków. W okolicznościach, na różne sposoby, wielorako. Tak czytamy. Ale potem w sposób szczególny, ostateczny. I tak jest do dnia dzisiejszego. Pan Jezus powiedział, odejdę, ale On przyjdzie. Przyjdzie pocieszyciel do was i On wam przypomni wszystko, co mówiłem. On was wprowadzi w co? We wszelką prawdę. On cały czas, Duch Święty, oto sam Bóg w osobie Ducha Świętego nadal jest i działa. Tak jak działał
wśród tych mędrców. Znowu nie wiemy, ilu ich było. Na podstawie trzech darów jest tradycja, że było ich trzech. Ale naprawdę. W pierwszym kościele myślano nawet, że było ich 12. Że 12 apostołów, że 12 plemion izraelskich, wiecie. Bo tak naprawdę nikt nie wie, ilu ich było. I to jest bez znaczenia także. Znaczenie ma to, że Bóg się objawiał i im objawił. Objawił im, kim jest. I objawia się dziś w ten sam sposób każdemu człowiekowi. I chce, aby każdy go poznał. I nie tylko intelektualnie rozumiał, ale tej rzeczywistości zaufał. Czy znasz Pana Jezusa? Czy naprawdę wiesz, kim jest? Nie dlatego, że można przeczytać, że można usłyszeć kazanie, ale w sobie wewnętrznie. Czy doprawdy wiesz, że On jest Królem Panującym? Nie Barack Obama, ustępujący za tydzień. I nie nowy Pan Trump, który za tydzień przejmie władzę. Nie Pan Putin. I nie nasz prezydent. Jest ktoś nad wszystkim czuwa. A ten świat zepsuty jest mu bliski. On wchodzi do świata, który człowiek sobie stworzył. To nie jest świat, który Bóg stworzył człowiekowi. Człowiek powiedział, biorę władzę w swoje ręce. Stworzę sobie świat. Ale ten Bóg nigdy człowieka nie zostawił i cały czas się objawiał. I dziś chce być poznany. I chce wkroczyć w życie społeczeństw i w twoje i moje życie. Głębiej i głębiej. Jako panujący, czuwający, pełen mocy władca. Jako najwyższy Bóg, dla którego nie masz żadnej bariery. Jako prawdziwa twoja droga, twój odkupiciel, który cię nigdy nie opuści, który ciebie wykupił. To w jego ranach masz zbawienie. To w tej mirze jest ukojenie. Ukojenie bólu i życie. Objawienie. Bóg z nami. Bóg z nami. Bóg z nami. Z tobą, w twoim domu. Wbrew temu, co oczy widzą. Bo wierzyć oczom to najgłupsza z wiar. Patrz na swój los przez niebios plan. Wierzyć oczom to najgłupsza z wiar. Patrz na swój los przez niebios plan. Bracia i siostry, halleluja. Epifania, objawienie. Nie wiem, czy zapamiętacie to słowo epifania, ale przynajmniej kiedyś pokojarzycie, jak je usłyszycie, tak czy nie? Zostawmy słowo epifania, termin grecki, dla Greków. A my wiemy w rzeczy i znamy rzeczywistość. Wiemy, że jest rzeczywistość i znamy rzeczywistość. Czego? Objawienia. Objawienia. Poznania prawdziwego Boga naszego. Doświadczania Go codziennie. Halleluja. Powstańcie, bracia i siostry. O, halleluja. Dziękujemy za to Twoje wielkie, wielkie, niepowtarzalne, święte dzieło. Przyjścia do nas. Przyjścia na tą ziemię. Tak. Tak, przez proroków wtedy, w dawnych wiekach. Także przez proroków dzisiaj każesz nam Ciebie lepiej rozumieć. Przez zdarzenia w dawnych wiekach różnorodne i zdarzenia różnorodne dzisiaj siebie pokazujesz. Przez nauczycieli kiedyś i przez nauczycieli dzisiaj. A jednak dzisiaj jeszcze inaczej i w głębiej, bo jesteś po prostu przy nas. Przyszedłeś i pozostałeś. I za to Tobie dziękujemy. Dziękujemy za to, że prawdziwie jesteś głową naszą. Prawdziwie Panem, panującym. To do Ciebie należy ostatnie słowo. I to pierwsze kiedyś należało. I wszystkie pomiędzy, bo to Ty panujesz. Zbawco, niechaj głęboki pokój z tego powodu dosięgnie tych, którzy to zrozumieją, którzy to pojmą, którzy wejdą w tę rzeczywistość i odpoczną. Zbawco, dziękuję Ci, że tron w niebie Cię nie zatrzymał, że wielkość Twojego majestatu objawiła się w Twoim uniżeniu miłości. Gdy przyszedłeś do świata zepsutego przez człowieka i na tym świecie pozostałeś. I z tego świata nas wyprowadzasz. I ten świat Ty sam w swej mocy dotykasz i leczysz. Dziękuję, że stałeś się odkupicielem. Od tego, co złe i od śmierci wiecznej. Dziękuję, że w tym, co sam zrobiłeś, w Twoim zastępstwie na krzyżu to dokonałeś. W odkupieniu my mamy życie, niebo otwarte. Zbawco, tam idziemy. Tam idziemy, tam nasz dom. A to wszystko dlatego, że jesteś. Dziękuję, że tak szukałeś i tak przemawiałeś, tak pukałeś na różne sposoby, że otworzyłeś mi oczy na Ciebie. Dziękuję za objawienie. Dziękuję za objawienie, że jest nam ono dane. Znać Ciebie. I teraz, Panie, choć fizycznie nie mogę tego zrobić, bo nie chcę, Panie, aby to było sztuczne, ale Ty wiesz, że w sercu mym, że jestem uniżony i dziękuję Ci, mocarny Boże. Tak jak oni wtedy mogli upaść na twarz, tak ja dziś wyznaję z mojego wnętrza. Jesteś Bogiem. Jesteś władcą. Jesteś odkupieniem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję. Halleluja. Halleluja. Bracia i siostry, pragnę, abyśmy mieli jeszcze kilka minut teraz modlitwy. Modlitwy o te rzeczy, które może Ci towarzyszą w życiu. Nie wiem, co to jest, ale może Ty wiesz. Ty wiesz i może jesteś jak ten człowiek, który ma objawienie Boga, ale jeszcze ma pomyłkę. Chciałby pójść raczej do pałacu Heroda, aby tam Boga znaleźć. Ale tam Boga nie ma, bo nie wie, gdzie pójść. Już wie, gdzie ma iść. Wie, że jest ta gwiazda. Wie, że On jest. Ma to czucie, ale jeszcze nie ma tego dotknięcia. I są takie sprawy. Może być zagubienie. Ale On chce, żebyś Go dotknął. Chce Ciebie dotknąć. Jeśli coś tak chcesz, żebyśmy się razem teraz modlili, to spędzimy teraz ten czas w modlitwie. W modlitwie tutaj. Hallelujah.